Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem Wall Street Journal, czyli w żydowskiej gazecie dla Amerykanów. To jest podobna mutacja tego samego gówna, które pojawia się w większości krajów, białych krajów świata. Żydowskie gazety dla tubylców. Wszystko jedno, czy to są tubelcy w Polsce, na Węgrzech, we Francji, w Niemczech, w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych. Obojętne. To jest to samo. To jest ten sam śmieć. Jak już wielokrotnie mówiłem, to znaczy z punktu widzenia autochtonów, czyli na przykład Polaków, czy którzy mają do dyspozycji gazetę wyborczą, to jest to po prostu jest to fatalne rozwiązanie, albowiem zresztą z punktu widzenia Amerykanów również, każdych tubylców, jest to fatalne rozwiązanie, dlatego że te gazety proponują żydowski sposób widzenia świata. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Co nie zmienia postaci rzeczy, że mogą sobie pozwolić, jak to wszystkie żydowskie urządzenia na świecie, które mają dużo pieniędzy, mogą sobie pozwolić na pokazywanie świata, no właśnie tak, jak oni sobie tego życzą. Tak, jak oni to chcą, żeby świat był pokazywany. Chciałbym, żeby świat był widziany. To, że pokazywany, to jedna sprawa, ale widziany przez tych, którzy ich czytają. No i oczywiście potrafią zapłacić bardzo dobrym piórom, żeby dla nich pisali. A że sprzedawczyków jest cała fura, więc co za problem. Wszędzie. Mam przed sobą artykuł, wybrałem jeden z kilku artykułów. Niestety nie przeczytałem go. Na przyszłość będę musiał je czytać, żeby nie wejść w gówno. A na razie tego nie przeczytałem, więc pierwszy raz się z tym stykam. Znaczy, już kilka razy byłem w Wall Street Journal, ale nie w New York Timesie, ale rzadko, bardzo rzadko bywałem. No teraz być może będę bywał częściej, ale na przykład będę czytał i dopiero później Państwu będę to proponował, bo nie wiem, w jakie gówno wdeptuję. A nie lubię tego. Tytuł artykułu z 20 lutego. Chiny odstąpiły od polityki jednego dziecka. Dlaczego więc chińskie kobiety nie mają więcej dzieci? To jest sytuacja, znaczy, jeśli mogę kilka słów na ten temat, to jest sytuacja porównywalna do sytuacji na przykład kobiet muzułmańskich w drugim czy w trzecim pokoleniu na zachodzie Europy. Czyli kobiety generalnie szybko się aklimatyzują, w cudzysłowie, biorą za swoje, przyjmują za swoje sposób widzenia Europejek, sposób życia Europejek, czy białych ludzi, białych kobiet. Bardzo szybko się emancypują, bardzo szybko przyjmują, zmieniają kod kulturowy, gdy są młode oczywiście. Później na starość im to mija, ale na młodu, kiedy to jest ważny etap, z punktu widzenia prokreacji oczywiście, przyjmują kod kulturowy białych kobiet. I czy to są muzułmanki tutaj w Europie, ale w drugim, trzecim pokoleniu, czy to są kobiety chińskie, głównie z dużych miast, przede wszystkim z dużych miast, z dużych średnich miast chińskich, które mają wystarczająco duże dochody, lub ich rodzice mają wystarczająco duże dochody, żeby robić rzeczy, które chcą robić, a niektóre powinny robić, no to ten typ kobiet zmienia swój stosunek do macierzyństwa na przykład. No ale dosyć tego mojego gadania, cytuję. Pod koniec 15 roku, gdy Chiny złagodziły swoją przez dziesięciolecia prowadzoną politykę, która ograniczała większość par do posiadania tylko jednego dziecka, niektórzy zwiastowali zmianę jako krok w kierunku większej wolności reprodukcyjnej. Wolność reprodukcyjna, Matko Boska, to brzmi. Ale rząd rozpoczął kolejny wielki eksperyment w inżynierii ludności. Tym razem nakłaniał kobiety do rozmnażania się w Chinach. Rozmnażania się, nie rozmnażania się, tylko do prokreacji, do płodzenia dzieci, do posiadania dzieciowości. Cytuję. Władze w Pekinie wydawały się przerażone, że spadająca urodziny, starzejąca się populacja i kurcząca się siła robocza mogą podważyć wyniki lat dwucyfrowych wskaźników wzrostu i zagrozić politycznej legitymacji rządzącej Komunistycznej Partii Chin. No to jest widać, że to jest... Proszę pamiętać, to jest... Amerykański New York Times, amerykański żydowski, więc tutaj zdania, niektóre zdania są po prostu kłamliwe. No, ta część zdania, że spadające urodziny mogą podważyć wyniki lat dwucyfrowych wskaźników wzrostu. One się już dawno skończyły, a ta baba, bo tutaj jest jakaś baba, ciągle o tych szkodnikach wzrostu mówi. No i zagrozić politycznej legitymacji. No przecież to jest jakieś chore. Ale co jest amerykański Żyd, no, czy amerykańska Żydówka chyba. Let Hang Hong Fincher. No tak, jakiś amerykański pomiot. Proszę Państwa, no tak, i zagrozić legitymacji. Niesamowite. Tak więc zaczęli pozwalać, rząd zaczął pozwalać większości par małżeńskich na dwoje dzieci. Miej nadzieję rządzący, że nowa polityka przyniesie rocznie 3 miliony dodatkowych urodzeń i doda do pracy więcej niż 30 milionów pracowników do 50 roku. Ale nie ma boomu na dzieci. Dane opublikowane w zeszłym miesiącu pokazują, że wskaźnik urodzin w Chinach spadł o 3,5% w 2017 roku. Czyli tak niski w porównaniu z rokiem poprzednim, czyli w stosunku do 16. Liczba urodzin zwiększyła się w 16 roku, w pierwszym roku tej zmiany, choć znacznie mniej niż rząd miał nadzieję. No a w 17 zmniejszyła się o te 3,5%. Zgodnie z oficjalnymi statystykami liczba dzieci urodzonych przez rodziców, którzy już mieli jedno dziecko, wzrosła w 17 roku, ale liczba płodów pierworodnych z kolei spadła. Czyli żeby nie było wątpliwości. Liczba rodzin, w których jest dwoje dzieci, wzrosła. Wzrosła. No to akurat nic nadzwyczajnego, bo było stosunkowo niewiele. Natomiast najważniejsze, że liczba pierworódek, tak to się nazywa, tych kobiet, które mają pierwsze dziecko, spadła. Czemu? Cytuję, ponieważ masa krytyczna kobiet najwyraźniej nie śpieszy się z koniecznością posiadania dzieci, zwłaszcza miejskich, wykształconych kobiet. Jest to kategoria, na którą KPH liczy, aby produkować i wychowywać nowe pokolenie wykwalifikowanych, opartych na wiedzy pracowników. Już mówiłem o tym, że o tych kobietach, które z miast, nie wiem czy wykształconych, ale w każdym razie mających pieniądze, ale one również wykształcone. Chociaż obowiązywała polityka dotycząca jednego dziecka, znaczy ta polityka obowiązywała od 1979 do 2015 roku, rząd zmuszał wiele kobiet do aborcji lub poddawania się innym inwazyjnym procedurom kontroli urodzin. Odkąd jego polityka, ostatnia polityka odwróciła się, wykorzystała tą gorliwość, by wychwalać chwałę większej ilości dzieci. Im szybciej, tym lepiej. No nie no, to jest kłamstwo, kolejne kłamstwo, bo to nie jest tak. Polityka drugiego dziecka, nie żadnego trzeciego, czwartego. Więc to kobieta po prostu kłamie. No ale to nie pierwsze kłamstwo w tym artykule. W ostatnich latach rząd rozpętał propagandowy atak na kobiety, które uważa za głasiuci, czyli wysokiej jakości. Upewnij się, czy nie przegapisz najlepszych lat na zajście w ciążę. Krzyczą niektóre nagłówki w państwowych mediach. Te lata przypuszczalnie to lata od 24 do 29 według rządu. Poza tym mówi się, że poza tym, jak mówi, uważaj na wady wrodzone. No, powiedzmy, to nic najzwyczajnego. No, wszędzie obowiązuje USG, w Chinach również. I to USG ma swoją ogromny wpływ na urodziny jednego dziecka, ale tu na razie o tym nie pisze ta kobieta. Polityka jednego dziecka, polityka dwójki dzieci, bez względu na program demograficzny, KPH nadal postrzega kobiety jako czynnik reprodukcyjny państwa, jako narzędzie realizacji swojego programu rozwoju eugenicznego. Znaczy, ja ujmę to tak, że zawsze w każdym państwie, zawsze w każdej historii, w każdej cywilizacji, wszędzie kobiety miały ten jeden cel. I życie miało ten jeden cel, posiadanie dzieci. Czy ta puknięta, durnota chińsko-amerykańska widocznie o tym nie wie, no ale to nie zmienia postaci, że tak jest. Trochę to żenujące. Znaczy muszę przyznać, że trochę żenujący jest poziom tego artykułu, jak na New York Timesa. No ale jedziemy dalej. Najnowsza kampania ma specjalny cel dla wykształconych. Artykuł pierwotny opublikowany w grudniu 2015 roku w Dzienniku dla Młodzieży w Pekinie, oficjalna publikacja Komunistycznej Ligi Młodzieży, nakłaniał studentki do posiadania dzieci i pokazywał zdjęcie kobiety w sukni uniwersyteckiej w birecie, trzymającej niemowlę. To zdjęcie było szeroko przedrukowywane pod nagłówkami Uniwersytet w Pekinie ma ponad 10 kobiet, matek, studentów. Jasne perspektywy zatrudnienia. A posiadanie dziecka stało się poszukiwaną jakością w poszukiwaniu pracy. Więcej kobiet, studentek zaszło w ciążę. Inny artykuł na ten temat w Sohu, popularnej stronie internetowej, na której publikowane są reportaże medialne, przyczynił się do romansu wczesnego, do wczesnego posiadania dzieci, rodzenia dzieci. Radosna miłość studentki uniwersytetu pierwszego roku. Pierwszy rok życia, wspólne życie, drugi rok zajście w ciąży, trzeci rok mieć dziecko. A jednocześnie rząd zniechęca niezamężne kobiety do posiadania dzieci w drodze grzywien i administracyjnych przeszkód, ponieważ postrzega małżeństwo i rodzinę jako filar stabilności społecznej. Znaczy, to coś w tym jest nienormalnego? Znaczy, ja nie rozumiem. To jest oczywiste, że znaczy dla mnie i dla normalnych ludzi jest oczywiste, że małżeństwo i rodzina jest filarem stabilności społecznej. Natomiast jeśli brak tej rodziny, no to To trudno, żeby kobieta, znaczy możliwe jest, że kobieta zachodziła w ciążę, no tylko, że to nie jest normalne, bo ona nie da sobie rady, nie poradzi sobie z tym wszystkim. Znowu wszystko zrzuca na państwo, żłobki, przedszkola, wychowanie dzieci, no to przecież bez sensu. Więc zupełnie oczywistą rzeczą i jest to zupełnie oczywista sprawa i dla mnie nie ulega wątpliwości, że właśnie filarem stabilności społecznej jest rodzina i małżeństwo. Już w 2007, cytuję, wracam do tekstu, już w 2007 starały się władze piętnować kobiety, które były samotne po ukończeniu 27 lat, nazywając je szungu, czyli resztkami kobiet. Dziś rozszerza oficjalne inicjatywy kojarzenia komunistyczna Liga Młodzieży organizuje masowe randki w ciemno w całym kraju, ucząc młodzież tego, co się nazywa właściwą postawą wobec miłości i małżeństwa. No, wiecie Państwo, ja rozumiem, że zarówno, że dla nas, dla białych, to, o czym tutaj pisze ta kobieta, jest trudne do zrozumienia, bądź zupełnie niezrozumiałe, a to jest zupełnie inna kultura. Coś kompletnie innego. A w dodatku jeszcze ta inna kultura wchodzi niestety, w nią wchodzi z butami, z najgorszym gównem, pod tytułem na przykład Randka w ciemno, z najgorszymi gównami wchodzi kultura białych ludzi. I to jest najgorsza rzecz możliwa, ponieważ Azjaci bardzo chętnie absorbują w siebie, bardzo chętnie przyjmują wszystkie śmieci, które wypluwa z siebie tak zwana kultura białych ludzi. No cóż, no to mówię, no, głównie go, mówię o tych rankach ciemno i no i to jest szokujące. A eugeniczne podteksty podejścia są nie do pomylenia. Nawet gdy urzędnicy namawiają kobiety do zweedukowanego koledżu, kobiety chińskie Han, by wychodziły za mąż, czy też chodziły w ciążę, zniechęcając czasami przez przymus mniejszości etniczne do wysokich wskaźników urodzin, szczególnie Ujgurów w północno-zachodnim Xinjiangu, do posiadania większej ilości dzieci. Z zeszłego lata urzędnicy państwowi odwoływali się do równości etnicznej, aby gość koniec długotrwałego wyjątku, który pozwoli Ujgurom i innym grupom na posiadanie jeszcze jednego dziecka, więcej niż rodziny większości Hanów. Bardzo się cieszę. Znaczy, ja niestety nie wiedziałem o tym i ogromnie się cieszę z tego, co przeczytałem. Mianowicie, że zeszłego roku odwołano wreszcie ten długotrwały wyjątek, który pozwolił innym mniejszościom narodowym na posiadanie więcej dzieci niż jedno, i to był ten wyjątek, który przez dziesiątki lat funkcjonował w tej polityce jednego dziecka. Mówiłem o tym wielokrotnie, że to mniejszości etniczne były wyjątkiem w tej polityce. One mogły mieć więcej dzieci. Teraz wreszcie doszło do sytuacji, w której, jak się okazuje, wreszcie mniejszości etniczne będą traktowane dokładnie tak samo jak Hanowie, jak Chińczycy Han, czyli ta większość. No jest skandalem było to, co było, no ale tak było. I teraz czytuję dalej. Ale ludzie nie reagują na nową politykę, tak jak oczekiwał rząd. Wiele kobiet Han na przykład odpycha się odpycha od siebie te wstydliwe rządowe popychania do rodzenia i ciągłe próby reprodukcyjnej socjotechniki. Jak Państwo widzicie, słowa nie ma o tym, co nie pisze ta durnota, o tym, o czym ja wspomniałem, co jest oczywiste. Dane opublikowane przez National Bureau of Statistics w ubiegłym miesiącu nie zawierają zestawienia porównującego, powiedzmy, miejskie i wiejskie wartości urodzin, ale ankiety i anegdotyczne informacje pojawiają się. W ankiecie przeprowadzonej w maju 2017 roku wśród ponad 40 tysięcy pracujących kobiet, w ankiecie zorganizowanej przez Chopin, jeden z największych internetowych serwisów rekrutacyjnych w Chinach, około 40% respondentek, które nie miały dzieci, oświadczyło, że nie chce mieć żadnych dzieci, a prawie 63% pracujących matek z jednym dzieckiem powiedziało, że nie chcą mieć kolejnego. Ankietowane kobiety stwierdziły, że głównymi przyczynami tego stanowiska jest brak czasu i energii, koszt wychowywania dzieci i obawy o rozwój kariery. No, wreszcie coś powiedziano, ale nie powiedziano tego w podobny sposób, otwarty, jak ja powiedziałem wcześniej. Ale odniosę się do tego akapitu i pozwolę sobie powiedzieć Państwu coś z własnego życia. Że jedna z moich córek, najmłodsza córeczka, zarzekała się, że ona nie chce mieć dzieci, już po wyjściu za mąż. W ogóle jest przedtem, że ona w ogóle mnie mówiła to wręcz, że ona nie czuje się nie czuje w sobie potrzeby posiadania dzieci, wychowywania itd. A w końcu zaszła w ciążę, no i z mężem zresztą, co nic na pewno. Naprzód jedna ciąża, później druga ciąża, jedno dziecko, drugie dziecko. I ma te dzieci. Mimo tego, że nie chciała, więc to jest tak a propos tego, że i też po pierwszym dziecku dodała jej w kość. Mówiła, nie, ja może nie będę chciała mieć drugiego dziecka. No ale miała i to nie wpadka, tylko po prostu chcieli. Czyli innymi słowy, to nie jest tak, że jeśli kobieta deklaruje, że nie chce, to rzeczywiście nie będzie miała. A natomiast o przyczyny, jeśli chodzi o przyczyny, bo przyczyny są najważniejsze i te przyczyny powinny być na samej górze, a nie na samym dole. Tutaj to jest już prawie koniec artykułu. Czyli innymi słowy, wstydliwe rzeczy dla tej durnej chińskiej Amerykanki zostały jakby schowane na samym końcu. Główne przyczyny tego stanowiska to brak czasu i energii, to znaczy brak czasu i energii, znaczy są na tyle leniwe, że na tyle egoistyczne, że nie chce im się wychować, bo to tak to wygląda. Brak czasu i energii to jest nic innego jak czysty egoizm. Koszt wychowywania dzieci i obawy o rozwój kariery. No, obawy o rozwój kariery, tak jak powiedziałem, to kolejny przejaw gigantycznego egoizmu. Rodem ze świata białych. A koszt wychowywania dzieci, dokładnie tak samo. Ciekawostką jest to, że poprzednie tysiące pokoleń Chińczyków rodziło się w tragicznych warunkach. W warunkach biedy, o jakim my możemy tylko pomyśleć. Nawet nie możemy sobie wyobrazić. A jednak się rodziły, bo normalna rodzina miała sześcioro, siedmioro dzieci. I można było i dało radę. Teraz nie daje rady. Teraz ja ciągle słyszę o tym koszcie. A wiecie Państwo, ja sam miałem troje dzieci i bardzo się cieszę, że miałem troje dzieci. I mogę tu powiedzieć tylko jedno. Było bardzo cienko. Albo jeszcze cień. Naprawdę było bardzo cienko. I przez cały ten czas, kiedy wychowywaliśmy razem z żoną dzieci, było naprawdę bardzo cienko. Właściwie do momentu, do którego powoli zaczęły iść do pracy. Samodzielnie czy nieco. I nigdy nawet do głowy nam nie przyszło, że można myśleć o dzieciach w kategoriach finansowych. Znaczy po prostu nie. No nie, to nie, nie, nie bo nie. I nie wiem, nie potrafię tego zrozumieć, nie potrafię tego pojąć, ponieważ nigdy nie myśleliśmy w tych kategoriach. No było bardzo cienko, było nędznie, ale dzieci to jakby... One w ogóle nie wpadały w ten sposób myślenia finansowy. Natomiast teraz to jest tak, że no właśnie, niestety tak jest, że albo trzeba kupić pieluchy, albo trzeba kupić to, albo trzeba kupić tamto. No nie trzeba, ale jak się koniecznie chce, no to trzeba. Ale trzeba kupić te pampersy. Nie, nie trzeba. Można wychowywać bez pampersu, możecie mi Państwo wierzyć. Całe pokolenia, całe te wszystkie pokolenia do tej pory wychowywały się bez pampersów. I co? I się wychowały? No, jakoś się wychowały. A więc to jest egoizm. Po pierwsze egoizm, po drugie egoizm, po trzecie egoizm. Dziękuję. Kończę ten żenujący artykuł. Implikacje takich odkryć, czyli dlaczego to kobiety nie chcą, są potencjalnie oszałamiające, biorąc pod uwagę szybkość, jaką rośnie chińska klasa średnia. W 2016 roku Economist Intelligence Unit oszacował, że liczba Chińczyków należących do górnego i średniego dochodu lub grup o wysokich dochodach, które osiągnęły 130, które wtedy osiągnęły ta grupa tych średniej klasy 132 miliony, czyli 10% populacji, to było w 2015 roku, wzrośnie do 480 milionów w 30 roku. Znaczy, to jest o tyle ważne, że w tej grupie zapewne będzie, w tej grupie klasy średniej, zapewne będzie dominowały te przyczyny, o których przed chwilą mówiłem. Innymi słowy, najnowsze chińskie polityki planowania rodziny to nie tylko kolejne naruszenie praw kobiet. Matko boska, po co ja to czytam? Naruszenie praw kobiet. Są także nieskutecznym środkiem promowania programu rządowego wzrostu populacji. I tak nawet idąc zgodnie z własną logiką, KPH powinna pożyczyć te środki. No nie, ta kobieta jest... Ona jest autorką filmu Pozostawione kobiety. Odrodzenie nierówności płci w Chinach. No to jak już mamy nierówności płci, to już wiadomo, co to za debilka. Proszę Państwa, ja powiem tak, jako że byłem świadomym ojcem, to znaczy nie tylko świadomie, żeśmy z żoną płodzili dzieci, ale świadomie, żeśmy je wychowywali, bardzo dużo czasu, właściwie gro czasu poświęcaliśmy właśnie dzieciom, skupiliśmy się na dzieciach, a nie na karierze, więc mogę powiedzieć tylko jedno. Rząd chiński, jeśli będzie chciał skutecznie mieć większą ilość młodych Chińczyków, to powinien zaproponować ulgi finansowe rodzinom. Podobnie jak w Polsce. Może inne, może ulgi podatkowe, nie wiem jakie, ale ulgi. Po prostu dać ludziom łatwiej żyć, pozwolić ludziom łatwiej żyć. Bo ci młodzi nie potrafią już rozumować kategoriami z tymi, którymi ja rozmawiałem i ludzie z mojego pokolenia, więc oni muszą coś z tego mieć. No więc ulgi, dać im ulgi i będą dzieci. Nie tylko pozwolić na te dzieci, bo to jest o wiele za mało. Dać ulgi. Tak jak w przypadku Polski te 500+. Ale to przecież tylko jedna z możliwości. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.